Po godzinie 6 na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Homa, witam i zapraszam. Nasz dzisiejszy program w głównej mierze poświęcony będzie dialogowi. Dialogowi i modlitwie, bo właśnie o tym mówić będziemy. Rozpoczął się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Tuż przed tygodniem modlitw o jedność chrześcijan przeżywamy także Dzień Judaizmu. I o tych wydarzeniach dziś mowa będzie, a naszym wyjątkowym gościem będzie ksiądz biskup Mieczysław Cisło, który przecież kilka lat temu przewodniczył i zajmował się dialogiem, a także judaizmem i ekumenizmem w Konferencji Episkopatu Polski. Dziś będzie właśnie mówił o bardziej chrześcijanach i o tym, jaka jest ich pozycja, rola we współczesnym świecie. Będzie o tej istocie modlitwy i o tym, do czego ten tydzień modlitw zachęca nas wszystkich. Bo to nie jest tak, że są wydarzenia, które są kierowane do określonej grupy osób, do bardziej lub mniej zainteresowanych. Ale to jest okazja do tego, aby pójść i poznać naszych sąsiadów. W Lublinie, w Chełmie, w Włodawie. Nie brakuje miejsc, gdzie trzy kultury się spotykają, cztery kultury, gdzie spotykają się różne religie. Biłgoraj, kolejne miasto. I myślę, że warto w tym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan właśnie zauważyć. Chociażby te świątynie, te kościoły, które są obok nas, obok których przechodzimy, a może czasem nawet nie zastanawiamy się, w jaki sposób sprawowane są tam nabożeństwa. Jest ku temu okazja, aby trochę poznać, żeby zobaczyć, żeby uczestniczyć w takich wyjątkach wydarzeniach. I o tym mówić będziemy. Ten tydzień modlitwo jedność chrześcijan rozpoczął się wczoraj w kościele akademickim KUL, ale już dzisiaj będzie ekumeniczny koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych. I będzie można także w takim wydarzeniu wyjątkowym uczestniczyć. Codziennie jest msza święta, ale też są nabożeństwa właśnie w kolejnych kościołach, które włączają się do tej inicjatywy. Będą zaproszenia nie tylko na ten ekumeniczny koncert kolęd, który już dzisiaj, ale także na festiwal organowy i na koncert, który również dziś będzie miał miejsce, tyle że w Kazimierzu Dolnym. Jeżeli Państwo chcą na przykład dziś wyjechać właśnie tam, pospacerować nad Wisłą, to przy okazji warto także wstąpić do kościoła i posłuchać tego, co tam dziać się będzie. Nie zabraknie oczywiście też informacji o innych wydarzeniach, które w tym tygodniu. Zapraszam do godziny 7:00. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Początek naszego dzisiejszego spotkania. Wspomnienie. W piątek wieczorem w Lublinie zmarł biskup Stanisław Stefanek. Biskup senior diecezji łomżyńskiej. Miał 83 lata, a pochodził z województwa lubelskiego. Biskup Stefanek urodził się 7 maja 1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim. To w powiecie lubelskim. Od 1961 roku do 1965 studiował na sekcji biblijnej Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1980 uzyskał doktorat z teologii biblijnej. Wygłaszał wykłady i prelekcje w klubach inteligencji katolickiej w Poznaniu, Toruniu, a także we Wrocławiu. Pracował w duszpasterstwie akademickim w Poznaniu i w Szczecinie. Był także zastępcą generała Towarzystwa Chrystusowego oraz zastępcą dyrektora Instytutu Studiów nad Rodziną działającego w Akademii Teologii Katolickiej. Decyzją papieża Jana Pawła II 4 lipca 1980 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Natomiast w latach 1996-2011 był ordynariuszem łomżyńskim. W tym czasie utworzył Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Centrum Duchowe adopcji dziecka poczętego, a także Okno Życia. Organizował diecezjalne marsze dla życia i Dni Młodzieży. Był również rektorem Seminarium Duchownego w Szczecinie. W 2008 roku został wyróżniony medalem za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a decyzją prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Biskup Stanisław Stefanek zmarł w piątek wieczorem w wieku 83 lat. Teraz mam dla Państwa kilka zaproszeń. Na początek na to, co dziś dziać się będzie. Kazimierz. Ten chętnie odwiedzany jest w weekendy przez turystów, ale także przez mieszkańców naszego regionu. Jeżeli ktoś z Państwa dziś wybiera się właśnie do Kazimierza, to zachęcam do tego, aby wstąpić także do kościoła, bo tam dziś koncert w ramach noworocznego festiwalu organowego 2020. To już po raz drugi taki festiwal ma miejsce w tym mieście. O godzinie 14 w kościele farnym można usłyszeć tych, którzy prezentują świąteczną europejską muzykę organową. Już dzisiaj o godzinie 14 wystąpi dla Państwa Stanisław Maryjewski, a za tydzień Marcin Florczak oraz katedralny chór chłopięco-męski Pueri Cantores Rezovienses. Natomiast 2 lutego o 14 ksiądz Attila Adam Honti oraz archidiecezjalny chór chłopięco-męski Pueri Cantores Lublinensis. To są te kolejne niedziele i kolejne koncerty, które przed nami. Dziś godzina 14 Stanisław Maryjewski dla Państwa wystąpi właśnie w repertuarze świątecznym, takim świątecznym i europejskim, a wszystko to oczywiście muzyka organowa Kościół Farny Kazimierz Dolny. Dziś także ekumeniczny koncert kolęd, to już w Lublinie, od godziny 15.30 można będzie wsłuchiwać się w te kolędy, a także w pieśni bożonarodzeniowe różnych tradycji chrześcijańskich. Koncert ma miejsce w Kolegium Majus Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, to przy Jaczewskiego, a wystąpią chór katedralny prawosławnej, chór katedry prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Będzie także chór archikatedry lubelskiej, chór parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trucji w Lublinie, a słowo o muzyce skieruje do uczestników Teresa Księska Falger. Ten wyjątkowy koncert ekumeniczny, wpisuje się także w tydzień modlitw o jedność chrześcijan. I już za chwilę Anna Kośmiej i jej gość, ksiądz biskup Mieczysław Cisło, właśnie o istocie tego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, o tym, co nas czeka, może teraz kilka słów, zanim rozmowa o tym, co najważniejsze jest w tych kolejnych dniach, które przeżywamy. Dzisiaj o 12.30 w Kościele Akademickim KUL msza święta wpisująca się w ten tydzień i o 15.30 koncert, o którym Państwu przed chwilą mówiłam, natomiast o 18.00 odprawione będą nieszpory, to w Kościele Prawosławnym przy ulicy Ruskiej. Natomiast jutro, tradycyjnie jak przez cały tydzień, o 12.30 msza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Kościele Akademickim, a o 18.00 nabożeństwa, z tym, że w różnych kościołach. W poniedziałek w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, we wtorek w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie przy Wyszyńskiego. W środę będzie nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Zielonoświątkowym, a w czwartek w Kościele Starokatolickim Maria Witów. Natomiast w piątek o 18.00 nabożeństwo w Kościele Polsko-Katolickim Przykunickiego i w sobotę msza święta w parafii Świętej Rodziny w Lublinie. Tak to, proszę Państwa, wygląda. W sobotę o 11.00 będzie nabożeństwo wyznaniowe z okazji Dnia Wolności Religijnej i to nabożeństwo będzie miało miejsce w Kościele Adwentystów dnia 7.00 przy ulicy Niecałej. Szczegółowy program tych wydarzeń i tygodnia modlitw o jedność chrześcijan znajdą Państwo na stronie archidiecezji lubelskiej. A teraz ksiądz biskup Mieczysław Cisło, Anna Kośmiej, o tych wyjątkowych dniach, które przed nami.
Rozpoczął się tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, szczególny tydzień, w którym modlimy się, aby ta jedność wśród chrześcijan była. Jego hasłem tegorocznym jest Życzliwi bądźmy. Jak mamy rozumieć to hasło?
Życzliwi bądźmy, hasło wzięte z Dziejów Apostolskich, obejmuje relacje międzyludzkie, dla których ważne jest słowo. Słowo, które tworzy klimat braterstwa, pojednania, życzliwości, pomocy, szacunku dla drugiego człowieka. A więc jest tyle dziedzin, które mogą być kształtowane przez życzliwe słowo. Ale za słowem też idzie czyn i postawa. To nie wystarczy jednorazowo tylko komplement komuś powiedzieć. Chociaż i słowa uznania też cieszą i budują. Ale to słowo ma obejmować całą postawę naszego życia w stosunku do drugiego człowieka. Tutaj w przypadku ekumenizmu chodzi o wyznawców różnych konfesji czy kościołów chrześcijańskich, które zostały dotknięte dramatem podziałów. A za tymi podziałami stało jakieś słowo nieżyczliwe. Słowo oskarżeń, słowo czasami nawet obrazy. I dlatego dzisiaj trzeba niwelować to, co zostało zasiane słowem nieodpowiedzialnym, wrogim, grzesznym. Właśnie trzeba niwelować, żeby przygotować teren do budowy braterstwa. I trzeba powiedzieć, że ludzkie siły nie wystarczają i dlatego mamy tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Uciekamy się do pomocy Bożej, żeby Duch Święty nas inspirował, żeby Duch Święty jednał nas, żeby Duch Święty też pomagał nam zrozumieć nasze błędy i nasze grzechy, bo właśnie mamy, że to Duch Święty budzi sumienie. I potrzeba właśnie obudzenia sumienia w budowaniu wzajemnych relacji, żeby nie szukać winy po drugiej stronie, tylko winę po własnej stronie. I tutaj przykładem dla nas mogą być postawy papieży. Ja osobiście przeżyłem kiedyś bardzo mocno takie piękne świadectwo właśnie życzliwości, ale też i pojednania, i pokory, jakie złożył papież Paweł VI, kiedy została zdjęta ekskomunika, wzajemnie zdjęta między Kościołem prawosławnym w Konstantynopolu a Kościołem rzymskokatolickim. Papież Paweł VI spotkał się z patriarchą Konstantynopola Atenagorasem w Ziemi Świętej w czasie swojej pielgrzymki, a później do Rzymu przyjechał Atenagoras. Ale postanowili, że na święta czy uroczystości Piotra i Pawła patriarcha Konstantynopola będzie przysyłał swojego przedstawiciela w randze metropolity, arcybiskupa, a papież będzie posyłał do Konstantynopola na uroczystości świętego Andrzeja Apostoła swojego delegata w randze kardynała. I kiedy przyjechał następnego roku po tym spotkaniu w Ziemi Świętej, metropolita Meliton, wysłannik patriarchy Atenagorasa, spotkanie miało miejsce przy ołtarzu głównym w Bazylice Świętego Piotra. W pewnym momencie, kiedy już stał obok metropolita Meliton, podszedł do niego papież Paweł VI, uklęknął i pocałował go w buta. Bazylika była wypełniona wiernymi. Wszyscy ludzie wstali i oklaskiwali ten gest papieża. Gest pokory, gest pojednania, można powiedzieć gest ekspiacji za zło, które katolicy wyrządzili prawosławnym. Oczywiście, że też katolicy doświadczali zła ze strony prawosławnych, ale ten gest był pionierskim przykładem. I takie gesty właśnie przygotowują grunt do tego, żeby pozytywnie później budować wzajemne relacje. I trzeba powiedzieć, że dzisiaj już po kolejnych pontyfikatach relacje między Rzymem a Konstantynopolem, które się podzieliły w XI wieku, można powiedzieć, że dzisiaj są bardzo budujące i przykładne. Dzisiaj patriarcha Bartłomiej w Konstantynopolu i papież, czy to Jan Paweł II, czy Benedykt XVI, czy obecny papież Franciszek, manifestują wielką przyjaźń. I proces jednania i powrotu do jedności między tymi kościołami rozdzielonymi, tak jak wspomniałem, w XI wieku, ten proces się daleko już jest posunięty. Podział można szybko sprowokować. Natomiast, żeby później pojednać się, potrzebny jest długoterminowy proces. I właśnie my w tej chwili jesteśmy na takim etapie już daleko posuniętej jedności przywracanej. Podobnie również mamy tutaj na terenie naszej archidiecezji lubelskiej relacje, czy to z kościołami oddzielonymi, tak jak na przykład prawosławny kościół, kościół polsko-katolicki, czy też z innymi jeszcze tutaj wspólnotami, jak Kościół Ewangelicko-Uzburski, czy innymi mniejszymi wspólnotami. Mamy spotkania ekumeniczne. Można powiedzieć, że dzisiaj duch braterstwa ogarnia dzisiaj nasze relacje. A najbardziej jesteśmy tutaj zaawansowani w dialogu z Kościołem prawosławnym. Dzięki postawie bardzo przykładnej, przyjaznej, otwartej księdza arcybiskupa Abla w stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego, ale nie tylko. To właśnie dzięki tej otwartości rodzi się życzliwe słowo, współdziałanie, wspólna modlitwa o jedność, bo nie wystarczą tylko pewne inicjatywy takie organizacyjne, instytucjonalne, okolicznościowe, ale potrzebna jest regularna modlitwa. I właśnie my razem też stajemy wobec Boga, żeby się modlić o tę jedność. I dlatego ten tydzień tegoroczny zwraca nam uwagę na wagę słowa, we wzajemnych relacjach. Słowa, które poddajemy Duchowi Świętemu, żeby on oświecał nasze myśli i żeby z tych naszych myśli rodziło się odpowiednie, mądre, przyjazne słowo, które tworzy klimat. A więc zachęcam wszystkich słuchaczy radia naszego Lublin do modlitwy, ale też do zaangażowania, budowania więzi międzyludzkich. I to nie tylko tych ekumenicznych w stosunku do innych kościołów, ale też w stosunku do współbraci naszego kościoła, czy też tych wspólnot kościoła domowego, które tworzą rodziny nasze. Potrzebne jest słowo życzliwe w życiu każdego człowieka i w życiu każdej wspólnoty, małżeńskiej, rodzinnej, sąsiedzkiej. Zwracajmy więc uwagę na nasze słowo, czy ono czasami nie rani. Tak jak śpiewał pięknie kiedyś przed laty Czesław Niemen, że słowem można nawet zabić. My wiemy, że były takie sytuacje, na przykład w dziedzinie sportu, kiedy niesłusznie były działaczki sportowe czy sportsmenki oskarżone na przykład o środki dopingowe. Fałszywe oskarżenia doprowadziły do załamania się, dlatego że to słowo nieżyczliwe było powielane w mediach czy też w internecie. Jak się wybronić? I ta piosenka tego Czesława Niemena warta jest przywoływania, żeby też budzić sumienia.
Mając ten tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, są nabożeństwa w różnych kościołach, dzięki czemu możemy też poznawać inne wyznania.
Bezwzględnie potrzebne jest gruntowne poznanie doktryny, historii, genezy, podziałów i też tożsamości, czy doktrynalnej, czy historycznej poszczególnych kościołów. Ale dzisiaj formacja do kapłaństwa, chociażby w naszym kościele, ona obejmuje także dziedzinę ekumenizmu. Studenci teologii przygotowujący się do święceń kapłańskich przechodzą gruntowną formację, taką intelektualną, jeśli chodzi o poznanie poszczególnych kościołów. Ważne jest w tym poznaniu, żeby nie szukać tego, co dzieli, ale tego, co łączy. Bo czasami tylko my tworzymy pewne stereotypy w oparciu o to, co nas poróżniło i co nas dzieli. A kiedy odkrywamy to, co nas łączy, to okazuje się, że jesteśmy bardzo blisko siebie. I na przykład, jeśli chodzi o prawosławie, to różnice doktrynalne są minimalne. Wyznajemy to samo credo z pewnym, powiedzmy, zróżnicowaniem pochodzenia Ducha Świętego od Ojca i Syna, czy od Ojca przez Syna, czy od Ojca. Ale w wykładni Kościoła katolickiego tutaj nie ma problemu doktrynalnego, żeby ta kwestia nas dzieliła. Natomiast, bo my uznajemy różne tradycje. Natomiast w Kościele prawosławnym, tak jak i naszym, jest wspólnota sakramentów świętych, wszystkich sakramentów świętych. I uznajemy wzajemnie chrzest. Właśnie kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpisały taką deklarację uznania chrztu świętego w poszczególnych kościołach. A więc mamy wspólną bazę naszej chrześcijańskiej tożsamości, bo jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan, jeden Jezus Chrystus. Natomiast jedna wiara, tutaj mamy pewien problem różnego rozumienia niektórych prawd wiary czy interpretacji z niektórymi kościołami. I dlatego ważne jest poznawanie. Ale tak jak powiedziałem, że dzisiaj w dziedzinie formacji doktrynalnej, teologicznej kandydatów do kapłaństwa problem ten jest dzisiaj rozwiązany. Jest kwestia tylko naszych wiernych, którzy nie mają studiów teologicznych, a często w takim przekazie czy rodzinnym, czy nawet gdzieś społecznym akcentuje się to, co było trudne, to, co było niezgodne z naszymi poglądami, co było innością. a za mało się akcentuje, czy za mało się wie na temat tego, co łączy nas. I do tego tydzień ekumeniczny, właśnie te dni modlitwy są dniami również spotkań, w których coraz bardziej poznajemy się wzajemnie. Poprzez słowo, które się głosi, poprzez też świadectwo, jakie składamy o swoich kościołach.
Jak oceniłby ksiądz biskup stan świadomości ekumenicznej w Polsce?
Z tego, co obserwuję, to dzisiaj coraz bardziej ustępują uprzedzenia. Dzisiaj na przykład poprzez małżeństwa wspólne, poprzez pogrzeby w różnych kościołach, kiedy jedni katolicy czy inni wierni chrześcijanie idą do drugiego kościoła, nie ma już tego uprzedzenia, że nie wolno przekroczyć progu kościoła odłączonego czy innych kościołów. Był taki czas, kiedy było pewną winą, jeżeli ktoś szedł na nabożeństwo do innego kościoła. Dzisiaj nasi wierni tego problemu nie mają. Wiedzą, że to jest inny kościół, mają swoją tożsamość, przynależność do kościoła rzymskokatolickiego i wiedzą, powiedzmy, że to zobowiązuje do wierności, ale też wiedzą, że jest inny kościół, że jest też drogą zbawienia wiecznego. I nasi wierni też starają się okazywać szacunek i zrozumienie. Natomiast może być jeszcze pewna ignorancja czy niewiedza w kwestiach szczegółowych, bo to wymaga studiów. Takich studiów przeciętny człowiek nie ma, teologicznych. Ale to jest nasze zadanie w tej chwili, w dalszym ciągu, żeby prezentować kościoły właśnie z innych wyznań, naszym wiernym w naszym kościele, w każdym kościele, żeby jak najbardziej prawdziwy obraz przedstawiać. Żeby wierni dostrzegali to dobro, które także jest w innym kościele.
Jak wygląda sytuacja chrześcijan na świecie?
Od czasu Soboru Watykańskiego II, który gościł też w latach 60. przedstawicieli innych kościołów prawosławnych, protestanckich. Dzisiaj ten duch tego Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II, on przenika cały świat chrześcijański. Dzisiaj w całym świecie chrześcijańskim jest świadomość potrzeby pokonania tych uprzedzeń i podziałów w przeszłości. Ludzie coraz bardziej domagają się, żeby odpowiedzialni za poszczególne kościoły podejmowali wysiłki na rzecz jedności. Na przykład, kiedy papież święty Jan Paweł II składał wizytę w Rumunii, uczestniczył w nabożeństwie prawosławnym, tłum ludzi wołał unitate, jedności. Kiedy był patriarcha Rumunii, prawosławny patriarcha i papież Jan Paweł II przy ołtarzu w czasie modlitwy ekumenicznej, tłum spontanicznie wołał o jedność. To było bardzo budujące. Czyli jest taka świadomość społeczna, powszechna, potrzeby jedności. Natomiast jest kwestia teraz szczegółowa, że powoli są pewne gremia komisji mieszanych między poszczególnymi kościołami. Są powołane komisje, które pracują nad wyjaśnieniem niektórych jeszcze kontrowersyjnych kwestii. Tak na przykład między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a Kościołem Rzymskokatolickim została podpisana deklaracja o usprawiedliwieniu. Ten problem dzielił kościoły od czasu Lutra, Marcina Lutra. Okazało się, że można tak zinterpretować doktrynę, że można usunąć to, co było polemiczne. Bo kiedy prowadzi się polemikę, to wtedy jest jakaś tendencja do skrajnych ocen, skrajnego myślenia i wartościowania. I dlatego ten przykład tej podpisanej deklaracji jest bardzo wymowny, że można w dialogu, w rozmowach, w pracach komisji dojść do konsensusu, do wspólnego przekonania, do wspólnej doktryny. I to w istotnych kwestiach. To jest taki przykład. I dlatego te gremia cały czas pracują w Kościele. Oczywiście są momenty takie jakiegoś regresu, gdzieś jakiegoś działania wstecznego, kiedy polityka wkracza w relacje religijne czy na płaszczyznę religijną wkracza do funkcjonowania poszczególnych kościołów. Wtedy niestety kościoły tracą własną wolność, kiedy są zależne od polityki. I dlatego są pewne istotne warunki prowadzenia dialogu, między innymi całkowita swoboda i niezależność od czynników ani politycznych, ani ekonomicznych, no ani też jakichś jeszcze takich strategicznych. To jest nasze zadanie wspólne, żebyśmy eliminowali to, co zaburza dialog ściśle religijny między kościołami.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan zazwyczaj nie rozpoczyna się, ale może poprzedzony jest Dniem Judaizmu. Ten już w tym roku obchodzony był po raz 23. To spotkanie Żydów i katolików odbyło się w Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Uroczystość rozpoczęło wspólne nabożeństwo. Chrześcijaństwo nie istnieje bez judaizmu, przypominał biskup Mieczysław Cisło.
Żeby zrozumieć chrześcijaństwo, trzeba właśnie pochylać się też nad judaizmem i nad Starym Testamentem, pierwszym przymierzem. Bo w Jezusie Chrystusie mamy Nowy Testament, nowe przymierze. Natomiast w naszych relacjach jest coraz więcej satysfakcji. My widzimy po stronie żydowskiej wielkie otwarcie.
W seminarium brał udział m.in. były rabin Łodzi, a obecnie kantor Simcha Keller. Jego zdaniem i katolicy, i Żydzi mogą bardzo wiele się od siebie nauczyć.
My musimy się nauczyć tej spontaniczności, która teraz jest w kościele katolickim, w tych ruchach młodzieżowych, a u nas jest to z tym troszeczkę problem. A w przypadku na przykład naszej tradycji, to piękną rzeczą jest przestrzeganie właśnie Dnia Świętego. Powinniśmy jakby to wspólnie wymieniać się tymi wartościami.
Dzień judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, a organizowany jest przez Komitet do Spraw Dialogu z Judaizmem i zazwyczaj ten dzień obchodzony jest 17 stycznia w Lublinie, a w tym roku te główne obchody miały miejsce 16 stycznia. Teraz proszę Państwa, w Busoli czas przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomni Tomasz Najda, natomiast komentarz do nich tradycyjnie przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Jan wskazuje na Jezusa jako na Mesjasza. Jan był największym ascetą w całym Izraelu. On żył na modlitwie, prawowiernie, ubogo. Był człowiekiem całkowicie oddanym Bogu i misji, którą Bóg mu powierzył. To właśnie na pustyni Jan wsłuchiwał się w głos Boga, zapewniający go, że niebawem zobaczy tego, który chrzci Duchem Świętym. I gdy zobaczył Jezusa, natychmiast wskazał go jako Baranka Bożego, o którym usłyszał od Ojca. No właśnie, Baranka Bożego. Co nam w ten sposób Jan ukazuje, mówiąc o Jezusie jako o Baranku? Przede wszystkim to, że Jezus jest tym cierpiącym sługą, który w milczeniu pozwala prowadzić się na zabicie i niesie grzechy wielu, ale jest jednocześnie tym barankiem paschalnym, symbolem odkupienia Izraela w czasie pierwszej Paschy. Żydzi bardzo dobrze znali znaczenie baranka paschalnego, którego krew została przelana tej nocy, której Żydzi zostali wyzwoleni z niewoli w Egipcie. Ponadto wszyscy Żydzi dokładnie znali słowa Izajasza, który porównywał cierpienie sługi Jahwe z cierpieniem baranka. Baranek paschalny był co roku składany jako ofiara w świątyni i stanowił równocześnie pamiątkę wyzwolenia z niewoli, a jednocześnie przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Wszystko to było zapowiedzią prawdziwego baranka, Chrystusa, który złożył swoją ofiarę życia na Kalwarii za każdego z nas. To jest właśnie ten baranek, Jezus Chrystus. A więc Jana misja zostaje wypełniona. ten, który jest łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem, który zapowiada przyjście właśnie Mesjasza, dopełnił swego. Wskazał na baranka paschalnego, wskazał na Mesjasza. Bóg w historii Kościoła powołuje ciągle nowych proroków, którzy wskazują na Jezusa Chrystusa. Popatrzmy na świętego Franciszka z Asyżu, czy wielu innych świętych, którzy byli takimi mocnymi znakami przypomnienia, kim jest Jezus. Dla mnie osobiście takim prorokiem, którego Bóg dał każdemu z nas w współczesnym świecie, aby na nowo niejako odświeżyć czy przypomnieć, kim jest Jezus, żeby nie stracić tej wrażliwości na Jezusa, był i jest dla mnie dalej święty Jan Paweł II. Zobaczcie, że to jest ten głos, który wołał i woła dalej na pustyni tego świata. A jak on był przygotowywany? Jego dzieciństwo, jakże okupione wielkim bólem, cierpieniem, młodość, przeniknięta doświadczeniem wojny, później ta radość bycia kapłanem, jednocześnie zostanie biskupem, kardynałem, takim niesamowicie wyróżniającym się człowiekiem, który tak mocno, aktywnie brał udział w Soborze Watykańskim II, aż wreszcie pontyfikat, który jest pontyfikatem wskazującym na człowieka. I to zakończenie życia. Cierpienie i umieranie. To, co dzisiaj w świecie jest takie bardzo odsuwane na dalszy plan. On nam wskazał, że w każdym etapie życia człowiek ma swoją godność. I tej godności nie wolno nikomu odbierać. Ten głos woła dzisiaj do nas mocniej niż kiedykolwiek. Przypominając niejako, że Jezus Chrystus jest naszą drogą. No i to, co mam ciągle przed oczami, to ta księga, która jest przez powiew Ducha Świętego zamykana na trumnie Jana Pawła II. Jakby była znakiem, a teraz dalej Duch Święty będzie nas pouczał o tym wszystkim, co nam przypomniał święty Jan Paweł II. Głos wołającego na pustyni. Oto Baranek Boży. Obyśmy nie zapomnieli o tej prawdzie, kim jest dla nas Chrystus, który jest Mesjaszem, dającym nam życie wieczne.
Czas naszego spotkania dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej niedzieli, dobrego tygodnia, ferii dla niektórych, a dla tych, którzy do pracy, to życzę, żeby te kolejne dni upływały po prostu dobrze. Do usłyszenia w niedzielę po 6:00.